Twoje radio.
Dzień dobry, w poniedziałek w Twoim radiu w programie Poznajmy się wita Was Agnieszka Tatarynowicz. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Mamy, święto dedykowane wszystkim kobietom, które pełnią rolę matki. Wśród nas są mamy, które od urodzenia dziecka lub zaraz po muszą się stać silne, twarde. Muszą mocno odciąć się od swoich emocji i właściwie całkowicie od swoich potrzeb. Te mamy znikają, ograniczają całe swoje życie do dziecka, do jego choroby. Dlatego dzisiejszy odcinek poświęcimy mamom wojowniczkom, bo są dosłownie oddane walce o zdrowie swoich dzieci. A ten nasz wspólny czas, nasza rozmowa będzie choć chwilką wytchnienia dla nich. Dziś w studiu goszczę Małgorzatę Rodzoch, mamę 7-letniego Samuela, Eliasza i Marty oraz Alicję Orlik, mamę prawie 3-letniego Adasia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To może zacznę od Małgosi. Małgosiu, opowiedz nam o sobie. Czy rzeczywiście jest tak, że jesteś twarda, silna? Jaka jest mama Samuela, Eliasza i Marty?
Pewnie na zewnątrz tak to wygląda, że jestem twarda i silna. Natomiast bardzo często płaczę też w nocy w poduszkę, nie ukrywam. Natomiast staram się te emocje wszystkie przekuć w działanie.
Alicjo, a jakbyś ty miała nam się przedstawić? Jaka jest mama Adasia?
Na co dzień staram się być silna, ale oczywiście tak samo. Bywa różnie. Do czasu, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest nadzieja na leczenie naszego synka, miewałam bardzo ciężkie dni. Chodziłam też już do pracy w pewnym momencie po macierzyńskim i normalnie do biura widziałam innych ludzi i nie myślałam na co dzień o tym naszym dramacie. Starałam się właśnie uciec w inne zadania, ale taka jest prawda, że miałam momenty, kiedy chciałam tu i teraz się komuś wypłakać. W pracy to nie jest dobry moment oczywiście. I czułam, że po prostu mam taki natłok pesymistycznych myśli i tych wizji, co będzie z moim Adasiem, że musiałam czuć w sobie, naprawdę znaleźć dużo siły, żeby się od nich odgonić.
A jakbyśmy mieli wrócić jeszcze do czasów sprzed ciąży, bo długo staraliście się o Adasia, prawda? Ja na zbiórce przeczytałam właśnie takie wzruszające słowa: synku mój, uszczęśliwiłeś mnie od pierwszych chwil, gdy tylko lekarz potwierdził twoje istnienie, bicie twojego małego serduszka i był wyczekiwanym długo dzieckiem. Jakie uczucia ci towarzyszyły, jak się udało zajść w ciążę i urodzić ślicznego chłopca?
W końcu poczułam szczęście, takie prawdziwe szczęście i powołanie oczywiście, żeby być dobrą mamą, żeby się starać, żeby zapewnić mu jak najlepsze wspomnienia. A wcześniej tak naprawdę była pustka i to sobie też uświadomiłam, jak w końcu pojawił się Adaś na świecie, że człowiek biegał z jednej pracy do drugiej, ale brakowało tego sensu życia. I zanim się urodził, to tak naprawdę byłam bardzo nieszczęśliwa. Ja to wiedziałam, jak się starałam, ale też nie chciałam desperacko do tego dążyć, bo 9 lat w sumie zajęło, aż Adaś przyszedł na świat od momentu, kiedy pomyślałam, że chcę dziecko i zaczęłam się starać. Różne były momenty, to oczywiście są lata też zwątpienia, zaprzestania starań. Naprawdę różne były momenty w życiu, ale właśnie ciągle brakowało tego oddania się rodzinie, tego, żeby ugotować dla kogoś obiad, zrobić placuszki, porozmawiać, pouśmiechać się, powygłupiać. Tego brakowało.
Adaś jest szczęściarzem, że was ma. No i dla was też to jest szczęście, że macie Adasia oczywiście. A u ciebie, Małgosiu, praktycznie walka o Samuela rozpoczęła się zaraz po urodzeniu. Czy mogłaś liczyć na czyjeś wsparcie?
Tak, przede wszystkim my nie sądziliśmy, że nasze dziecko urodzi się chore. My czekaliśmy na Samuela zdrowego, silnego, uśmiechniętego, który zacznie gaworzyć, potem będzie się siedział, potem będzie chodził, potem zacznie do nas mówić. Natomiast Samuel w chwili urodzenia urodził się w zamartwicy. No i ta walka zaczęła się już kilka godzin po porodzie. Mogłam bardzo liczyć na wsparcie mojego męża, zresztą do dzisiaj mogę. Również mojej mamy, mojej teściowej, mojego rodzeństwa. To jest bardzo ważne, że jednak z nami zawsze ktoś jest, kto wspiera, dotknie ramienia, powie nie poddawaj się. No i też całe grono darczyńców, całe grono ludzi, którzy chociażby zorganizowali ostatnią festyn dla Samuela.
A tak, z biegiem czasu, bo Samuel już ma 7 lat i jakiego byś oczekiwała w ogóle wsparcia, tak? Bo ja wiem, że rodzina, tak? Ale czy to nie powinno być tak, że to też systemowo powinno być rozwiązane?
Tak, przede wszystkim bardzo brakuje nam wsparcia. Brakuje nam przedszkola terapeutycznego, brakuje nam opieki takiej około medycznej w domu. Brakuje nam te tego, że w naszym kraju większość operacji nie wykonuje się. Przynajmniej Samuel musiał jeździć z nami za granicę na większość operacji. Również leczenie. Mogę powiedzieć, że takich dzieci jak Samuel w Polsce się nie leczy. A więc tutaj musimy się wspierać lekarzami z zagranicy. Jeździmy często na różne konsultacje i ciągle szukamy. Ciągle szukamy jeszcze sposobów, jak pomóc Samuelowi.
Właśnie, a jeszcze jakbym wróciła do roli mężczyzny w rodzinie, gdzie jest dziecko chore. Jak twój mąż tak normalnie, jak on sobie radzi, tak? Bo wiem, że też musiał zrezygnować z pracy. Czy ma gdzie też rozładować te emocje związane z chorobą, tak? Bo my kobiety to wiem, my sobie popłaczemy, łatwiej jest nam jakby tak odnaleźć się, może łatwiej to też jest złe słowo, ale jak mężczyzn, z twojego punktu widzenia, tak? Jak właśnie dotyczy to mężczyzn, jak oni mają sobie radzić w takich sytuacjach, jak sobie radzą?
No cóż, my oboje zaliczyliśmy 2 lata depresji po urodzeniu Samuela. Potem zdawało się, że jest coraz gorzej, bo tych chorób przybywało. Przybywało ciągle te konsultacji, wyjazdów, turnusów. Nasza rodzina w pewnym momencie była w totalnej rozsypce. Nie mogliśmy poradzić sobie ze szkołą dzieci, nie mogliśmy poradzić sobie w zapewnieniu też terapii dla Samuela, bo były strasznie kosztowne. Leki. W końcu zorientowaliśmy się, że my potrzebujemy około 10 tysięcy miesięcznie, żeby tylko zapewnić Samuelowi wszystko, czego potrzebuje. Potem doszedł czas przedszkola, no więc terapeuci, no więc ćwiczenia, fizjoterapeuci. To wszystko sprawiło, że musieliśmy na chwilę porzucić siebie i to, co my myślimy i co czujemy, i zająć się naprawdę rodziną, tym czasem, organizacją naszego życia rodzinnego. Myślę, że wyszliśmy z tego obronną ręką, natomiast z całą pewnością tata inaczej to przeżywa. Myślę, że jeszcze bardziej niż mama, dlatego, że dla nas to jest naturalne, że kochamy, natomiast mężczyźni, myślę, że trudno jest tacie przeżywać chorobę swojego dziecka. Patrzenie i na cierpienie, chociażby na ataki padaczki i taka mała możliwość pomocy, to myślę, że bardziej to wpływa na tatę niż na mamę.
Tak, czyli to wsparcie na pewno byłoby potrzebne. Takie rozwiązanie chyba systemowe, tego jakby zaopiekowania się całą rodziną, prawda, w chorobie.
Tak, no chociażby dostępność do psychologa na przykład.
Tak, a tego brak. Alicja, ty zawodowo jeszcze pracujesz zdalnie, ale jednocześnie bardzo mocno jesteś zaangażowana w zbiórki dla Adasia. No, zbieracie ogromne pieniądze na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Koszt tej terapii wynosi 16 milionów złotych. Powiedz, jak ty masz zorganizowany ten dzień? Praca, połączone jeszcze zbiórki.
Ja przede wszystkim, można powiedzieć, nie pracuję na cały etat. To po pierwsze, próbuję pracować, bo to się też nie udaje. Jestem na własnej działalności, więc tyle, ile godzin wypracuję, po prostu tak mogę zafakturować te godziny. I pracuję bardzo elastycznie. Także u nas mąż wozi Adasia do żłobka i dosyć wcześnie go odbiera, bo około 14:30 zazwyczaj, a zawozi go na godzinę 9. Generalnie mogę sobie wtedy w zaciszu domowym popracować, aż przyjadą, a potem oczywiście przyjeżdża Adaś i jemy jeszcze zazwyczaj zawsze coś, jakiś obiad, bo mąż musi zjeść, Adaś wtedy też chętnie jeszcze coś przegryzie, mimo że już jest po obiedzie. Potem ćwiczymy, wychodzimy na dwór z dziećmi bawić się. Bardzo się cieszymy właśnie, że on jest taki ruchliwy i chce się ruszać i bawić się z dziećmi. Widzimy też powoli też już te różnice w rozwoju. Ale to jeszcze nie jest tak źle. My mamy jeszcze zupełnie inną sytuację, tak? My tak naprawdę nie widzimy jeszcze tak bardzo tej choroby. My ją oczywiście widzimy. Widzimy, rodzice ją widzą, ale to nie jest tak, że...
Tak, bo to jest choroba, która będzie postępować, prawda? A jeszcze wracając do zbiórek, czy ktoś wam pomaga? Są jacyś ludzie, którzy was wspierają?
Tak, coraz więcej tych ludzi się pojawia. Tak naprawdę największą trudność mamy w dotarciu do tych ludzi, którzy mają chęć pomagania, a są też tacy, tylko nie zawsze jest łatwo osobie początkującej, czy tam my na przykład do tej pory nie budowaliśmy żadnej grupy na Facebooku, żeby zbierać dla Adasia na rehabilitację, więc wszystko robimy teraz od początku. Wychodziliśmy z założenia, że do tej pory sobie poradzimy jakoś sami, w zaciszu domowym, nawet niekoniecznie chcieliśmy wszystkim opowiadać, że Adaś jest chory, bo nie chcieliśmy, żeby patrzyli na niego jak na chorego, w momencie, kiedy jeszcze tej choroby osoba postronna nie zauważy. Mm-hmm. Tak naprawdę u nas to jest bardziej życie wizjami i wypieranie ich z tym, co będzie. A a scenariusz jest naprawdę czarny i mimo, że mój mąż na przykład się na co dzień bardzo dobrze trzyma i nie płacze i on mnie zawsze podbudowuje, podnosi na duchu, tak jak zobaczył na przykład chłopców, którzy co prawda dożyli więcej niż 20 lat, jak wyglądają, jaką skoliozę mają, jak wygięty kręgosłup, jak mają trachotomię, jeżdżą na wózku, albo jeszcze widzieliśmy inne obrazy, 40-latka nawet, ale on się już w ogóle nie porusza. Może tylko palcem może poruszać je przez sondę, także nie ma nawet możliwości przełykania posiłków czy smakowania potraw. Tego też nawet już nie ma. Za niego oddycha też maszyna. To są wizje, przy których zawsze pękamy.
No ja rozumiem, że staracie się jeszcze na razie żyć w miarę normalnie, ale jeszcze jakbyś nam opowiedziała właśnie o Adasiu, o tym, na co choruje i tak naprawdę jak można wam pomóc.
Adaś choruje na rzadką chorobę genetyczną. To jest dystrofia mięśniowa Duchenna, w skrócie DMD. Można ją porównać poniekąd z chorobą SMA, czyli z rdzeniowym zanikiem mięśni. Bo tutaj też mięśnie zanikają, ale inne jest podłoże i zanikają dłużej. Cierpienie jest rozłożone na lata. Może sobie pomyślałam właśnie dlatego, nie wiem, nie można powiedzieć, że to jest lepszy scenariusz, ale rodzice się bardziej oswajają z tym, co się na co dzień dzieje. To nie jest, nie można właśnie myśleć w takich kategoriach, pomyślałam, co będzie, tylko trzeba się cieszyć każdym etapem, bo oczywiście to jest trochę tak, że widzimy, kiedy zazwyczaj choroba była diagnozowana, zazwyczaj w wieku 5 lat. Chłopcy mieli już wyraźne symptomy, to nie znaczy, że dopiero wtedy rodzice zauważali jakieś symptomy, ale dopiero wtedy przyszło wyjaśnienie, przyszła właściwa diagnoza. Teraz już się tę chorobę szybciej diagnozuje, wystarczy, jak się zauważy podwyższone próby wątrobowe, wykonać dodatkowy parametr kinaza kreatynowa i potem już wiadomo, w którym kierunku iść dalej. I tutaj badania genetyczne nam od razu potwierdziły, jak Adaś miał 9 miesięcy, to został zdiagnozowany. I oczywiście byśmy uznali, że jego rozwój jest nadal w granicach tolerancji, że to, że trochę później siadał, że zaczął później chodzić, to wiele osób mogłoby powiedzieć, nie porównuj z innymi dziećmi, bo każdy ma swoje indywidualne tempo rozwoju.
A jeszcze jak można wam pomóc, Alicja?
Pomóc można nam na różne sposoby. Oczywiście wiadomo, że cel najwyższy to jest zebrać pieniądze na terapię genową. Mhm. I to jest koszt ogromny. Wydaje się, że jest to niemożliwe, ale w momencie, gdy wiemy, że w Polsce zbiórki na SMA około 10-milionowe najdłużej trwały 11 miesięcy, to się wydaje to realne, ale my takiego cudu jeszcze nie poznaliśmy.
Czyli poszukujecie tak naprawdę, czy wolontariuszy, którzy wam pomogą, tak?
Jak największą ilość, rzesze ludzi po prostu. I bo znajdujemy się tak naprawdę w historycznym momencie leczenia tej choroby, że jest leczenie, ale jeszcze będzie długo trwało, zanim ono przyjdzie do naszego kraju, w ogóle do Europy, bo na razie nawet nie jest legalny w Europie. Nasze organizacje, czy tam organy, odpowiedniki FDA w Stanach Zjednoczonych nie zatwierdziły jeszcze tej terapii. Wiemy oczywiście, że kilka innych firm pracuje nad terapią genową, ale też to tutaj nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy, bo na przykład badanie kliniczne Pfizera w Australii zostało z przyczyn nam nieznanych wstrzymane nagle, a już była to trzecia faza, czekaliśmy na zatwierdzenie. A tu się okazuje, że na drugim końcu globu inny zupełnie producent ma już zatwierdzenie, ale też nie takie, jakie byśmy chcieli, bo lek został zatwierdzony w bardzo wąskiej grupie wiekowej. Mogą go przyjąć tylko chłopcy między 4-5 lat. Miał być przyjęty do grupy wiekowej do 7 roku życia, ale nie wiadomo dlaczego to się nie stało. Oczywiście dalej są wyjaśniane korzyści kliniczne. Choroba się wolniej rozwija, więc też niż SMA, dlatego może jest ciężej zauważyć te korzyści, ale my je widzimy, śledząc doniesienia rodziców ze Stanów Zjednoczonych.
Ja zachęcam oczywiście, żeby po prostu wszyscy, którzy słyszą nas, tak żeby zajrzeli do zbiórki, zerknęli na to, pomogli po prostu wam. Jeszcze do Małgosi mam takie pytanie, żeby też nam opowiedziała o Samuelu i jego potrzebach, jak wygląda wasz dzień, organizacja waszego życia.
Nasz dzień zaczyna się oczywiście od terapii Samuela. Potem mamy nauczanie domowe naszych dzieci, gdzie skupiamy się na obowiązkach szkolnych. Potem oczywiście obiad, no i wracamy do terapii Samuela. Popołudniami staramy się spędzić trochę czasu z dwójką zdrowych dzieci. No i wieczory zazwyczaj są już też zajęte nauką, czytaniem lektur, słuchaniem lektur. W zasadzie wszystkie nasze działalności dzieją się w domu.
Tak naprawdę wierzę, że to wszystko, o czym marzycie dla swoich dzieci, że to się może udać, tak? I że aby to wszystko było zgodnie z waszym założonym planem. No i życzę wam takich bardzo dobrych ludzi dookoła was, wokół was, tak? Żeby was tak naprawdę no, byli z wami. Życzę wam tego naprawdę z całego serca. Ogromnie dziękuję wam za dzisiejszą rozmowę. A moimi państwa gośćmi były Alicja Orlik i Małgorzata Rodzoch. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Choroba dziecka wywraca do góry nogami całe życie. Pomóżmy tym rodzinom chociaż trochę odzyskać równowagę. Nie przechodźmy obojętnie obok cierpienia chłopców i ich rodzin. Jak pisze Alicja na zbiórce, będę robić wszystko, byś zdążył pokonać chorobę. Bardzo cię kocham i zrobię wszystko, byś jednak cieszył się życiem. Zróbmy choć trochę, aby to się im udało. Dla Adasia i dla Samuela. Zachęcam i proszę o wsparcie i udostępnianie zbiórek, licytacji dla małych wojowników. Zbiórki znajdziemy na portalu choćby społecznościowym Facebooka Samuel Rodzoch ze Stargardu oraz Adasia Orlika z Morzyczyna. Słuchaczy zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 512 8240. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.